niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat antykultura. Naszymi gośćmi są autorzy encyklopedii antykultury. Zaraz ją też pokażemy, no, widzowie będą mogli skorzystać. Słuchacze, mam nadzieję, że też włączając się, będą też ciekawi tego, co w tej książce. A nasi goście, Jakub Zgierski, dziennikarz i redaktor tej właśnie encyklopedii antykultury. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa.
Szczęść Boże. Dariusz Rozwadowski, historyk i też redaktor encyklopedii antykultury. No i można powiedzieć, napisał Pan kilka książek, chociażby Kościół w obliczu rewolucji, czy Marksizm kulturowy, 50 lat walki z cywilizacją zachodnią.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I Michał Pytel, dziennikarz i też redaktor encyklopedii antykultury. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Panowie, czym na co dzień się zajmujecie? Panie Jakubie, może od Pana?
Jestem dziennikarzem, publicystą, piszę artykuły do różnych gazet konserwatywnych, czasopism w Polsce. I też to jest taka pierwsza publikacja, o której będziemy mówili, którą wydaliśmy.
Bo tak patrzę, panowie, młodzi jesteście. Poważna książka, bo tak zobaczyłem, 500 stron, 60 poważnych artykułów. No więc od kiedy takie wasze też doświadczenie jako publicyści, redaktorzy, dziennikarze?
Kilka lat, ze względu na wiek, to jest kilka lat po studiach. Publikacja rzeczywiście jest dosyć obszerna, ale mogę tak powiedzieć, że to jest dopiero pierwsza książka, więc na pewno jeszcze będą kolejne publikacje przygotowywane.
Dziękuję. Panie Darku?
Ja od 15 lat pracuję jako nauczyciel i trener. No i również taką moją pasją jest pisanie. Początkowo pisałem przede wszystkim taką beletrystykę, ale w mojej pracy, obserwując pewne też niestety negatywne zjawiska zachodzące w szkole, tak, ale także przede wszystkim, jeśli chodzi o młodych ludzi.
W średniej szkole, bo pan
ja w szkole gimnazjalnej wtedy uczyłem i widząc te niepokojące zjawiska, po prostu zainteresowałem się tematem rewolucji kulturowej i to było taką moją inspiracją do napisania książek i kilka się ukazało, tak więc to jest niezwykle ważne, żeby właśnie odeprzeć ten atak, którego celem przede wszystkim są młodzi ludzie.
Dziękuję. Panie Michale? Pana doświadczenie?
Ja na co dzień jestem dziennikarzem, zajmuję się prowadzeniem kilku konserwatywnych kanałów na YouTubie, których właśnie jestem menadżerem, też realizatorem nagrań. Opisuję, nadaję tytuły, tworzę grafiki i staram się zainteresować jak najbardziej widzów treściami, które tam są przekazywane.
Tak zapytam o projekt, bo to jest szerszy projekt. Wiem, że też, tak jak mówicie, leży Wam na sercu dobro młodego pokolenia, które może nie do końca rozumie, aczkolwiek myślę, że nieraz starszym dobrze by było podjąć jakąś lekturę taką uczciwą, która dobrze sprawy ustawia. Bo pojawiła się w 2018 roku taka książka Historia antykultury pana Krzysztofa Karonia. A wy proponujecie encyklopedię kultury też w takim projekcie. Projekt Odnaleźć siebie. Stąd myślę o tym młodym pokoleniu. Ministerstwo Edukacji i Nauki też objęło patronat. Jakoś w tym uczestniczy. O, tak wygląda książka, drodzy Państwo. Panie Jakubie, jak to jest? Czy wzorowaliście się trochę na tym, co zrobił? Bo to też poważna publikacja już 5 lat temu.
Tak, zgadza się. Tutaj też pokażę do kamery te dwie książki, czyli Historia antykultury i Encyklopedia antykultury. Autorem Historii antykultury jest właśnie pan Krzysztof Karoń. Niestety świętej pamięci jest to rzecz, o której należałoby teraz powiedzieć, ponieważ pan Krzysztof zmarł wczoraj w nocy, niestety po długiej, ciężkiej walce z chorobą. I dlatego też o tym chcielibyśmy, myślę, w ramach programu kilka słów powiedzieć, bo właśnie tak jak ojciec powiedział, ta książka wyszła w 2018 roku i była taką pierwszą, czy jedną z pierwszych publikacji dotykających tego problemu antykultury, czy tej wojny kulturowej, marksizmu, wpływu na społeczeństwo. To są pewne tematy niedopowiedziane, tematy, które w przestrzeni publicznej, myślę, były nieobecne albo mało poruszone, więc to była bardzo ważna publikacja, dzięki której zrodziły się różne publikacje, inne, między innymi kolegi Dariusza, czy właśnie ta nasza wspólna, czyli Encyklopedia Antykultury. Tytuł oczywiście jest nawiązaniem jest takim twórczym rozwinięciem tych wątków, które właśnie pan Krzysztof Karoń, świętej pamięci, poruszył w tej publikacji swojej.
Mówimy o projekcie Odnaleźć siebie, młode pokolenie. Pan Darek powiedział, że jest pan też i nauczycielem młodego pokolenia, stąd i widzicie te zagrożenia. Czy to spotka się z zainteresowaniem, myśli pan?
Tak, ponieważ postanowiliśmy zrobić ten projekt także wykorzystując przede wszystkim multimedia, żeby dotrzeć do młodego pokolenia, bo niestety z czytelnictwem jest kiepsko, więc staraliśmy się wykorzystać też te kanały, które są atrakcyjne dla młodych ludzi, a niewątpliwie właśnie różne prezentacje multimedialne czy filmy, też takie będące pewnym streszczeniem pewnego problemu, takiego by nie były za długie, bo to też jest istotne, że niestety, ale zwłaszcza ten okres pandemiczny sprawił, że młodzież jest dość mocno przebodźcowana i bardzo duże problemy z koncentracją są, dlatego też chcieliśmy przystosować to do pewnych problemów, które są, żeby to było zwięzłe, ale poruszało to sedno problemu. Tak więc na tej platformie oprócz różnych prezentacji, broszur, takich informacyjnych, odnajdziemy również 146 filmów edukacyjnych, które doskonałą pomocą dydaktyczną mogą być. I ja to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ponieważ też już stosuję w swojej pracy te filmy i one robią świetne wrażenie i jest to skuteczne. Widzę zainteresowanie u młodych ludzi. Zwłaszcza, że można to wykorzystać nie tylko na jednym przedmiocie, bo te filmy zarówno do historii, wiedzy o społeczeństwie, historii teraźniejszości, a także można oczywiście wykorzystać na godzinach wychowawczych, czy właśnie nawet na lekcjach dotyczących przedsiębiorczości.
Pamiętam, jak hit wchodził, prawda, profesora Roszkowskiego, to też ile hejtu wylało się. Wczoraj byliśmy na Feniksach, no to też mówił, ile go tam próbowano, prawda, ociosać. No ale to też może z drugiej strony jego to kosztuje, ale też jakaś tam reklama, może większe zainteresowanie, bo też pytam się jak, bo to my mówimy o realnych problemach. Panowie podjęli się takiego dzieła, takiej pozycji, kilkadziesiąt artykułów poważnie opracowanych. Te filmy, panie Michale, jak to rzeczywiście, co najbardziej dotyka młodego pokolenia, co robi na nim wrażenie, albo co przemawia dziś do młodego pokolenia, bo książka poważna, mówiłem 500 stron, a teraz mówicie, że też 146 filmów, inne rzeczy, które może i nauczyciel wykorzystać, ale młody człowiek też z tego, do tego może zajrzeć.
Tak, dokładnie. Nasza praca nad tym projektem rozpoczynała się właśnie od tych filmów edukacyjnych. Chcieliśmy, ponieważ to był projekt od początku skierowany do szkół, do młodego człowieka w wieku takim licealnym, ale też młodszych, nawet te, myślę, starsze klasy podstawówki, również ja myślałem o dzieciach w tym wieku pisząc. Natomiast pisaliśmy o sprawach niezwykle skomplikowanych. Niejednokrotnie te tematy poruszane było ciężko dostosować jak gdyby ogrom wiedzy w takiej formie, która by była właśnie nie znudziła młodego człowieka i też byłaby zrozumiała. W związku z czym moim zdaniem te filmy to jest kapitalna sprawa. One trwają około 6-7 minut i w każdym jest przedstawione na przykładach, właśnie obrazując pewne sprawy. Każde zagadnie, to jest te 46 zagadnień. W związku z czym nawet kiedy ja chodziłem do szkoły, bardzo lubiłem, kiedy nauczyciel puszczał jakiś film.
Jakaś ilustracja,
tak, prawda? Tak, dokładnie, to było ciekawe, więc w tym momencie właśnie na lekcji hitu, czy dla mnie to była wiedza o społeczeństwie, można 6-7 minut wykorzystać na pokazanie takiego filmu. Jeżeli młody człowiek się tym zainteresuje, ma później właśnie też broszurę edukacyjną dostępną w internecie, w którym jest rozwijany dany temat, który młodego człowieka mógł zainteresować, i koniec końców można sięgnąć też po książkę, gdzie można dowiedzieć się jeszcze więcej. Jest to, o czym piszemy, to nie są sprawy, które są obecne powszechnie w takim w świadomości społecznej młodzieży.
Może jest tak, że my nie widzimy, że to jest problem. Prawda, że antykultura jest problemem. Dziś przychodzimy, jak gdyby, tak po prostu jest, prawda? Żyjemy w takim, a nie innym świecie i co się dziwić. Ale pewnie właśnie... tak jak wy jako autorzy, tak nie jest, bo widzimy, że wiele rzeczy z perspektywy czasu, chociażby rok 68, ta rewolucja taka kulturowa, która nas dotyka, bolejemy nad wojną na Ukrainie, ale pytanie, jakie konsekwencje będzie miała wojna kulturowa, którą mimo wszystko ktoś planuje, ktoś finansuje.
Dokładnie, tutaj chciałem też nawiązać do postaci pana Krzysztofa Karonia, dzięki której, tak naprawdę dzięki któremu spotkaliśmy się tutaj wszyscy. To właśnie pan Krzysztof Karoń, pamiętam, studiowałem jeszcze, to był początek moich studiów i chciałem sobie coś posłuchać bodajże, żeby posprzątać pokój. I trafiłem na właśnie wykład pana Krzysztofa Karonia, który nagle mówił coś innego. Ja gdzieś tam czułem, przeczuwałem, że coś się dzieje, co nie powinno się dziać, ale nie rozumiałem, skąd biorą się te dane procesy. I właśnie Krzysztof Karoń otworzył oczy, że na przykład to, co się dzieje teraz w Unii Europejskiej, przecież nam Polakom Unia Europejska kojarzyła się z Zachodem, tak? Z kapitalizmem, z demokracją, z rozwojem. Nagle coś zaczyna nie działać, nie funkcjonować i właśnie Krzysztof Karoń wychodzi tak na wykład i tłumaczy, że na Zachodzie też były partie komunistyczne, że działały, że Altiero Spinelli, obecnie jeden z ojców Unii Europejskiej, że on był komunistą, że on chciał w Europie zaprowadzić jedno wspólne federalne komunistyczne państwo. Tego wcześniej nie było.
Nawet pan jest autorem takiego hasła. Unia Europejska. W jakim kierunku zmierza Unia Europejska? Jak to jest? I też przygotowany kilka, myślę, że jak ktoś kupi taką książkę, zobaczy, nawet może swoim dzieciom, no to jest dobrze to rozpracowane i później podsumowanie. Jak panowie to ujmujecie? Na przykład ten przypadek Unii Europejskiej, bo też... Czy jest inne rozwiązanie, zaraz ktoś powie, prawda? Czy może iść drogą Wielkiej Brytanii, czy im to wyjdzie na zdrowie, czy też nie? Czy można odpalić inny projekt? Nieraz patrzymy tylko tak jednokierunkowo, nie zauważamy tego, co nas to kosztuje, bo często patrzymy przez ekonomię, że mamy pieniądze, ale teraz widzimy, jak Polska jest na przykład szantażowana i co chwilę mówią, nie damy, bo tego nie zrobicie. Kolejne pieniądze albo tu wam dołożymy kary i za wszystko kary. Jak nie znajdziemy takiego sposobu, to znajdziemy inny.
Dokładnie tak. Właśnie Altiero Spinelli, ten włoski komunista, on planował takie wspólne federalne państwo i pisał tam wprost, to jest praca z 1941 roku, gdzie mówił, że Europa musi mieć wspólną armię i zniszczyć samodzielność państw narodowych, również gospodarczo, żeby w razie czego nieposłuszne państwa można było zmusić do posłuszeństwa głodem lub przemocą. Oczywiście Unia Europejska narodziła się jako fantastyczny projekt. Myślę, że współpraca gospodarcza pomiędzy europejskimi narodami jest czymś wspaniałym. Czerpiemy z tego. Natomiast w tym momencie to jest taka...
Uczciwe relacje partnerskie.
Dokładnie tak. W tym momencie to jest moim zdaniem taka tragedia antyczna już się zaczyna, jeśli chodzi o Unię Europejską, bo tak ani wyjść, ani w niej zostać, tak? Do tej pory bogadziliśmy się zdecydowanie, jeśli chodzi o Unię Europejską. Natomiast teraz, jeśli słyszy się o tych planach zakazania samochodów spalinowych, jakichś teraz trzeba będzie remontować domy, żeby były zeroemisyjne, to wszystko to są koszmarne pieniądze, które będą z naszych portfeli, nas, Europejczyków, podatników, wyciągane. I pytanie, jaki to ma sens? Czy przez to, że 400 milionów obywateli Unii Europejskiej przestanie jeździć samochodami spalinowymi, a pozostałe 7,5 miliarda ludzi dalej będzie nimi jeździło? Czy to zrobi jakąś różnicę dla planety? Sądzę, że nie. Zrobi tylko dla naszych portfeli.
Pani Darku,
bo ja jeszcze bym chciał właśnie tutaj nawiązaniu do tego, co powiedział kolega na temat Unii Europejskiej, też powiedzieć, że my nie zdajemy sobie, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że Unia Europejska została poddana marszowi przez instytucje, czyli strategii.
Bo pytanie, kto im ma powiedzieć? Dobrze, że mamy program, że jest radio, telewizja, to no i panowie na przykład z takim projektem, że możemy z sobą do siebie mówić, rozmawiać, to nie, że my komuś coś narzucamy, tylko stawiamy pytanie, czy stawiamy więcej pytań.
Strategii, która została wdrożona po pozornie nieudanej rewolucji kontrkulturowej roku 68. I ten marsz przez instytucje w zasadzie sprawił, że Unia Europejska stała się zupełnie czymś innym niż u podstaw. To, co ojcowie założyciele zakładali. A co ciekawe, w podręcznikach do wiedzy o społeczeństwie czy historii nadal jako ci ojcowie założyciele funkcjonują Robert Schuman, Konrad Adenauer. Tymczasem w 2017 roku elity unijne otwarcie odwołują się do Altiera Spinelliego i jego manifestu z Ventotene. Czyli mamy w zasadzie projekt, który tak naprawdę jest właśnie próbą tworzenia tego jednego superpaństwa, komunistycznego superpaństwa. I teraz warto się zastanowić, czy to wszystko, co wielu z nas uważa niemal za szaleństwo, czy
jak
to nie jest...
Teoria spiskowa,
czy,
prawda?
Znaczy, no, czy, to przez lata mówiono, że to jest teoria spiskowa, tymczasem w 2017 roku okazało się, że to nie jest teoria spiskowa, tylko w dokumentach Unii Europejskiej, w tak zwanej Białej Księdze, w rocznicę podpisania traktatów rzymskich, otwarcie elity mówią, co jest ich drogowskazem zjednoczenia, tak? I tu nie odwołują się do Schumana czy Adenauera, tylko odwołują się do manifestu z Ventotene, Altiera Spinelliego, który jest komunistycznym planem zjednoczenia Europy. I teraz te wszystkie procesy, które zachodzą, są warto spojrzeć właśnie z tego punktu widzenia na to, co się dzieje, na to, co próbuje się wdrażać, tak? Ponieważ manifest z Ventotene, zresztą ja też może jeszcze bym wspomniał też świętej pamięci pana Krzysztofa Karonia, ponieważ ja zbierając źródła, szukając źródeł do mojej publikacji, chodzi o książkę Marksizm kulturowy, 50 lat walki z cywilizacją, właśnie poza tymi zagranicznymi autorami, natknąłem się z polskich właśnie badaczy, którzy ten temat podejmowali, właśnie na witrynę internetową pana Krzysztofa Karonia i właśnie tam mnóstwo było tych informacji, więc to też było pewnym źródłem i pewną inspiracją do napisania tej książki. Zresztą one się ukazały niemalże w podobnym czasie. Tak więc też piszę tutaj o eurokomunizmie Unii Europejskiej i manifest Ventotene jest przeanalizowany dokładnie. I teraz warto do tego manifestu się odwołać, gdyż tam jest jasno powiedziane, tak, jakie są cele. I między innymi to, że dzisiaj otwarcie elity mówią na przykład o ograniczaniu własności prywatnej, tak? Przecież te hasła już się pojawiają. One nie są już żadną teorią spiskową, tylko można usłyszeć,
elity,
że...
Elity mamy na...
No, w cudzysłowie właśnie, mówiąc, tak.
Komisja, bo czasami tak próbujemy to też przełożyć na naszą ojczyznę, na ile my jesteśmy jeszcze wrażliwi, bo książka to może trafić też pod strzechy, ale jeżeli coś rewidujemy, coś jakby wyświetlamy, jakie są prawdziwe zakusy, bo może nie każdy ma czas na takie studium, ktoś to robi, no to pytanie, czy na przykład rządzący, czy ci, którzy decydują o takich czy innych krokach, które będziemy podejmowali, no nie mogą też z tego skorzystać, bo nieraz to tak czarno na białym.
Zgadza się, a poza tym też warto wspomnieć o tym, że często takim argumentem jest tak, że Polacy w referendum chcieli do Unii. Tak, chcieli do Unii, ale wówczas ta Unia wyglądała inaczej niż ona wygląda teraz. To jest też pewien projekt, który ewoluuje.
20 lat,
tak,
i widzimy...
I widzimy, że niestety, ale jest wielkie zagrożenie, ponieważ manifest Ventotene jest ogromnym zagrożeniem, ponieważ de facto to jest próba budowania państwa totalitarnego i warto o tym wiedzieć i też zdawać sobie z tego sprawę, że no, tutaj podjęte muszą być działania, żeby nie dopuścić do zrealizowania tego projektu, bo oczywiście jest wiele innych projektów i Unia Europejska nie musi pójść tą drogą, tak? Ale widzimy, że jest wiele różnych środowisk, które do tego dążą.
Panie Jakubie, czy w ogóle jest ideologia antykultury, bo macie encyklopedię antykultury, 60, chyba 61 haseł, jak tak.
60 haseł plus wstęp.
O, no, sprawdziłem spis treści, 500 stron. Jak dobieraliście? Bo tak przed spotkaniem tutaj w studiu rozmawialiśmy, że no, mieliście tego znacznie więcej, no ale niestety zawsze są jakieś ograniczenia. I teraz pytanie o tą ideologię, bo ideologia no, nie kojarzy nam się dobrze. I teraz czy my właściwie też reagujemy na to, co jest nam podawane? Czy jest jakiś argument, prawda, któremu możemy uwierzyć, albo do nas zacznie przemawiać i zaczniemy myśleć, no bo książka jest po to, żeby myśleć, nie tylko, żeby mieć troszeczkę więcej wyobraźni, ale czemuś ma to służyć, no bo ja nie jestem w stanie przestudiować wielu spraw, panowie się wzięli jako taki zespół kilkuosobowy, no i podjęliście się takiej pracy.
Na wstępie chciałbym tutaj na pewno podziękować Ministerstwu Edukacji i Nauki, że zgodziło się ten projekt wziąć pod patronat, żeby współfinansować. Spytał ojciec o tematy. Tak jak powiedzieliśmy, tych filmów jest 146, ponieważ jest to 146 tematów. Musieliśmy dokonać pewnej selekcji, żeby 60 właśnie haseł wybrać, ponieważ w innym przypadku książka byłaby za gruba, zdecydowanie było ponad 1000 stron, więc musieliśmy jednak wybrać 60 haseł z naszej perspektywy najważniejszych. myślę, że kluczem było to, aby czytając tę książkę od początku do końca stworzyć pewną spójną historię, czyli zaprezentować narodziny tej ideologii, jej rozkwit, sytuację obecną, ale również zagrożenia przyszłości, czyli to, co się jawi na horyzoncie, albo jeszcze w ogóle nie jest dostrzegalne, ale z naszej perspektywy to nadejdzie i może być problemem w perspektywie.
Czyli mam rozumieć, że te hasła wpisane jako takie ideologiczne, jakąś ideologię. Tak. Za tym stoi ideologia i tak rozwiązuje, można powiedzieć, przepracowywujecie każdy temat, podając go w tej encyklopedii.
Przystępny sposób, tak. Ta antykultura to jest termin, który właśnie został spopularyzowany czy wymyślony przez pana Krzysztofa Karonia. Mówiąc najkrócej, antykultura to jest taki efekt finalny ideologii marksistowskiej, neomarksistowskiej. Różne terminy się pojawiają w publicystyce. Mówi się też o marksizmie kulturowym, czyli tych nowoczesnych wersjach marksizmu. Zaczynamy właśnie od XIX wieku i pokazujemy, jak ta ideologia ewoluowała, ponieważ my jako Polacy mamy takie doświadczenia historyczne, że kojarzymy marksizm, komunizm z tym, co się działo na wschodzie, że później Związek Sowiecki upadł i rzekomo to jest koniec tego tematu. A nie wiemy o tym, że kiedy my byliśmy zniewoleni na wschodzie, to jednak marksizm na zachodzie rozwijał się tylko innym torem. On przybrał inne kształty. Był rok 68, kiedy młodzież właśnie skrajnie lewicowa wychodziła na ulicę, dokonywała różnych, znaczy były różne manifestacje, walki z policją i tak dalej, i że to jednak w perspektywie kilkudziesięciu lat przybrało różne formy. I my, tak tutaj nawiązując do tematu tej Unii Europejskiej, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej myśląc, że właśnie na zachodzie jest tam kapitalizm, liberalizm i tak dalej, nie wiedzieliśmy, że tam ta ideologia, z którą walczyliśmy na wschodzie, że ona na zachodzie też się rozwinęła, ale innym
my często
torem.
Odnosimy się do Europy jako do tych dóbr, prawda, ekonomicznych, gospodarczych, tego, co jakby takie zrozumiałe jest, że człowiek chce troszeczkę podnieść swój standard, a nam ograniczano kartki, nie kartki, różne rzeczy, a jednak... To jest coś więcej. To nie jest tylko kwestia gospodarki, ekonomii, bo dziś też widzimy, że ona się przekłada i rewolucja kojarzyła się zbrojnie z prześladowaniem, z mordowaniem, a dziś widzimy, że ta rewolucja idzie przez instytucje i dokonuje się zmiana i myślenia w oparciu o te stare zasady marksistowskie.
Tak, może powiem w skrócie, jak wyglądała ta zmiana, ta rewizja marksizmu. Generalnie pod koniec I wojny światowej komuniści na Zachodzie próbowali przeprowadzić rewolucję, widząc w tej wielkiej wojnie taką szansę, że może robotnicy wszystkich krajów właśnie połączą się, nie będą walczyć w tej wojnie za swoje narody, za swoje państwa, tylko dokonają rewolucji takiej solidarnej, właśnie robotniczej. To się nie udało, rewolucja zwyciężyła w Rosji, w Mongolii, później w Chinach, na Zachodzie nie. I właśnie ci zachodni ideolodzy zaczęli się zastanawiać, dlaczego się to nie udało, dlaczego to się udało w Rosji i tak dalej. I doszli do takiego wniosku, że w Rosji wystarczyło właśnie, mówiąc tak obrazowo, zabić tego cara, zająć jego miejsce i już ma się władzę nad ludem, ponieważ tam jest bardziej mentalność wierno-poddańcza, to państwo można było łatwo zdobyć. Natomiast na Zachodzie było bardziej społeczeństwo obywatelskie, była silna rodzina, był kościół, jaka taka ważna instytucja przeciwwagi dla tej władzy cywilnej, a co najważniejsze, ludzie byli bardzo zakorzenieni w tych wartościach chrześcijańskich. Kościół katolicki miał bardzo duży wpływ na świadomość ludzi, dlatego nawet jeżeli robotników można było zindoktrynować i przekonać do komunizmu ekonomicznie, to jednak oni byli zbyt przywiązani do wiary, do tych tradycyjnych wartości. Dlatego ideolodzy stwierdzili, że jeżeli nie da się przemocą, to trzeba, można powiedzieć, rozmiękczyć to społeczeństwo, zniszczyć te tradycyjne wartości i sprawić, aby ci ludzie sami tego komunizmu zapragnęli, prawda? I w ciągu kilkudziesięciu lat to było udoskonalane, pojawiały się nowe grupy, które zastępowały tych robotników, zaczęły być wykorzystywane różne mniejszości narodowe, seksualne, kobiety w ramach feminizmu. Generalnie, jeżeli w tym klasycznym pojęciu był ten konflikt między kapitalistami i robotnikami, który był nierozwiązywalny, opierał się o własność prywatną, o posiadanie dóbr, to zaczęto ten konflikt rozszerzać na kolejnych polach i pojawiły się kolejne problemy, czyli że mężczyźni i kobiety i ten konflikt między nimi też nierozwiązywalny, że tego się nie da naprawić, prawda? Że jest większość społeczeństwa i jakieś mniejszości, tego też się nie da naprawić. I tworzenie kolejnych problemów, pogłębianie chaosu, prawda? Mogę powiedzieć w ten sposób...
Dobrze pan o tym mówi, to pogłębianie chaosu, bo
pogłębianie
to jest też
chaosu,
takie
ponieważ...
świadoma praca nad społeczeństwem, że jeżeli gdziekolwiek możemy, to wprowadzić jakiś podział, jakiś rozłam.
Tak, to jest dzieli rządź, albo też nawiązując do popkultury, do takich seriali, padło w pewnym serialu dosyć popularnym takie stwierdzenie z ust jednego bohatera, że chaos jest drabiną, prawda? Czyli wywołując ten chaos, można zdobyć władzę, właśnie na plecach tych ludzi, którzy mogą mieć rzeczywiste problemy, ale ich problemy są pogłębiane, doprowadzone często do absurdu i wykorzystywane do tego, aby niszczyć cały ład społeczny, żeby, no bo to nie było tak, żeby robotnikom pomóc, tylko tu chodziło o to w XIX wieku, żeby robotnicy wymordowali kapitalistów, żeby przejąć władzę zbrojnie, przemocą, prawda, w krwawy sposób. Natomiast teraz to się zmieniło w tym sensie, że jest to bardziej droga kulturowa, przemian świadomościowych, przemian takich w ramach świadomości, ale wciąż chodzi o to, żeby nie było tutaj kompromisu, jakiegoś konsensusu, wypracowania dialogu. Tu chodzi o to, żeby jednych przeciwko drugim właśnie przeciwstawić sobie. Chociażby jeden przykład taki najbardziej współczesny. To, co się działo w Ameryce przy okazji tych protestów rasowych, jak było Black Lives Matter, to tam ideologom nie chodziło o to, aby biali ludzie i tam różne mniejszości się dogadały. Tam chodziło o to, aby te mniejszości zradykalizować, żeby pokazać białych, czy tam większość społeczeństwa jako rasistowskich sobie, tak do bólu, że się z nimi nie da rozmawiać, że oni powinni przepraszać, płacić za kolonializm, za niewolnictwo, a i tak będą dalej źli, że to jest po prostu kwestia nie do rozwiązania, czyli że ten system trzeba zniszczyć, że trzeba doprowadzić do rewolucji całkowitej, prawda? I to jest cały czas kalka tych samych schematów, tylko w inny sposób opakowana. Są inne figury na tej szachownicy, powiedzmy, jest to inaczej nazwane, ale dalej działa to w ten sam sposób.
Dziękuję.
Ja bym chciał jeszcze właśnie tutaj w odniesieniu do kolegi, bo to też istotne, że widzów i słuchaczy, jeżeli interesuje to, co przed chwilą powiedział Kuba Zgierski, to warto rozwinąć te treści, ponieważ właśnie w historii antykultury pana Krzysztofa Karonia, jak również w mojej książce Marksizm kulturowy, 50 lat walki z cywilizacją Zachodu, właśnie te kwestie, ta rewizja marksizmu jest po prostu dokładnie opisana, więc każdego, kto interesuje to zagadnienie, odsyłam do tych książek. Warto przeczytać.
Każdy z was kilka czy kilkanaście przygotował haseł. Tak patrzę nawet pan Darek, bo sobie poznaczyłem, kto co. No na przykład katolicka nauka społeczna. Jak Kościół katolicki zatrzymał rewolucję i czy jemu się udaje? No bo my też jesteśmy dziećmi Kościoła. Panowie jesteście ochrzczeni, należycie do Kościoła katolickiego, ale widzimy, że ta walka się dokonuje. Czy inny, infiltracja, czy Kościół katolicki został przejęty? Bo też albo próbuje się go przejąć, próbowane są różnego rodzaju wpływy, nieraz się dziwimy, że dzieje się tak czy inaczej. Myślę, że żadne środowisko, jeżeli ktoś zaplanował jakąś infiltrację czy wejście, tak jak kiedyś pamiętam, czytałem o kobiecie, która mówiła, że w Stanach Zjednoczonych ponad 1000 mężczyzn wprowadzono po to, żeby rozwalić, tak można powiedzieć takim młodzieżowym językiem, rozwalić Kościół od środka, no bo wejdą tacy, którzy nie chcą być Chrystusowi, nie chcą być ludźmi Kościoła i pracować dla zbawienia, dla, no w takim powiemy, kluczu sumienia i tak dalej. Jak pan postrzega to, co dzieje się chociażby na tych dwóch hasłach?
To jest bardzo ciekawy temat, bo w książce Encyklopedia Antykultury podajemy te zagrożenia ideologiczne, ale też podajemy pewne recepty, są też tematy, które pokazują, co należy zrobić, żeby się przeciwstawić.
Jest w jedną stronę, tak, że pokazujemy,
żeby odetrzeć,
że jest źle,
też, tak,
tylko
pokazujemy też pewne środki zaradcze. I takim środkiem, jednym z takich środków zaradczych jest właśnie katolicka nauka społeczna, która odegrała nieocenioną rolę na przełomie wieku XIX i XX wieku dla zatrzymania rewolucji komunistycznej w Europie Zachodniej. To właśnie był klucz, ponieważ katolicka nauka społeczna doprowadziła do powstania swoistego etosu pracy. Również Kościół, wykorzystując swój autorytet, potrafił wpłynąć, zwłaszcza też na pracodawców.
Dzisiaj próbuje się Kościołowi autorytet odebrać i co więcej jeszcze powiedzieć, żeby się nie wtrącał wtrąca do polityki.
Wówczas, widząc tą krzywdę, niewątpliwą krzywdę robotników, ponieważ marksiści starali się instrumentalnie wykorzystać robotników do zrobienia rewolucji, do przejęcia władzy. Tymczasem Kościół dostrzegł tą niedolę robotników i starał się podźwignąć z tej nędzy, tak, proletariat. I właśnie katolicka nauka społeczna, zapoczątkowana encykliką Rerum Novarum Leona XIII, a jeszcze wcześniej działalnością tutaj arcybiskupa von Kettelera, to doprowadziło do powstania tej nauki społecznej Kościoła, która nadała też pewną wartość pracy. To było też niezwykle ważne, bo pracodawcy zrozumieli, że jeżeli będą lepiej traktować pracowników, ich wynagradzać, oni będą wydajniej pracować. Z kolei robotnicy zobaczyli, że ta ich praca może przynieść im owoce. Tak? Oni mogą korzystać z tego, co wypracują i w zasadzie doszło do takiego swoistego wywłaszczenia się własną pracą. I wówczas, gdy komuniści liczyli, że pierwsza wojna światowa będzie tym momentem, kiedy proletariat chwyci za broń i nie powstanie przeciwko innym państwom, tylko zwróci się przeciwko klasom posiadającym, przeciwko własnym władcom, osobom rządzącym. Okazało się, że proletariat poszedł na wojnę tak samo jak wszystkie inne grupy społeczne, tak? Bo już był ten etos pracy, już ta sytuacja też materialna się poprawiła. I tutaj ogromna rola katolickiej nauki społecznej, ale także to katolicka nauka społeczna to nie tylko kwestia pracy, ale także godności człowieka, także kwestie związane z tym, że państwo też, oczywiście tu nie chodzi o państwo w rozumieniu socjalistycznym, ale również o pomoc ze strony państwa, tak? O wsparcie, o tą subsydiarność też, tak? Wspieranie się poszczególnych też grup społecznych, zawodowych, to niesamowite.
I mówimy o rewolucji, o ideologii i zwłaszcza w znaczeniu Kościoła na Zachodzie. No bo widzimy, że pewne zmiany też w takiej świadomości wchodzą też i do Polski. Jak to wygląda? Bo to też perspektywa kilkudziesięciu lat.
Tak, ale niestety to się zmieniło, zaczęło się zmieniać właśnie lata 60., ta rewolucja też kontrkulturowa. Już mamy po II wojnie światowej, jeszcze był ten okres odbudowy, ale później nastąpiło niestety już to odejście. Tak i w zasadzie proletariat niemal został zlikwidowany. Tak? Widzimy, że produkcja została na Zachodzie przeniesiona w zasadzie do Azji. I tak na dobrą sprawę kwestie w ogóle też, katolicka nauka społeczna też do pewnego momentu, tak? I też widać, że też nie była już później tak rozwijana, tak? Ona swoją rolę odegrała, ale uważam, że to niesłusznie, tak? Że to powinno nadal być jak najbardziej jednym z istotniejszych też zadań i takich właśnie kwestii, które są pewnym środkiem zaradczym na rewolucję, tak? Więc tutaj...
Panie Michale, pan jest autorem też poprawność polityczna. Takiego hasła. Czym jest poprawność polityczna?
W założeniu poprawność polityczna ma dążyć do tego, aby pewne dyskryminowane, prześladowane lub w procesie historycznym poszkodowane grupy, żeby oddać im należny szacunek. W praktyce możemy zobaczyć w mediach coraz częściej, że jedna strona debatująca zarzuca drugiej stronie faszyzm, antysemityzm, homofobię, ostatnio transfobię i w ten sposób odbiera jej prawo do wypowiadania się na określony temat. Czyli w praktyce poprawność polityczna zaczyna funkcjonować w ten sposób, że na temat danych określonych grup społecznych można wypowiadać się w dany sposób, na przykład wyłącznie pozytywny lub wcale. Więc poprawność polityczna budzi wiele zagrożeń. Po pierwsze, na przykład wolność słowa. W demokratycznym społeczeństwie, tak, pluralistycznym, do debaty publicznej powinny wchodzić wszelkie poglądy, nawet skrajne, nawet popierane przez małą część społeczeństwa, ale jednak na tym polega wolność słowa. Zatem odbieranie komuś prawa do wypowiadania się na jakikolwiek temat jest przeciwko wolności słowa. Dodatkowo, jeśli chodzi o poprawność polityczną, w Polsce też już to się zaczęło się dziać, oczywiście zaczęło się to wcześniej na Zachodzie, są promowane programy, które mają dowartościowywać osoby pochodzące z mniejszości. Czyli na przykład dodatkowe punkty, na przykład na dostanie się na określone stanowisko pracy czy na studia. Na przykład za swoje pochodzenie etniczne, czy kolor skóry, czy za płeć, jakąś niepełnosprawność, można zyskać dodatkowe punkty i w ten sposób mieć łatwiejszą drogę do osiągnięcia danego stanowiska, czy też kierunku dostania się na określony kierunek studiów. Już w latach 90. w Stanach Zjednoczonych chodziło Uniwersytet w Michigan, zdaje się, jedna studentka pozwała ten uniwersytet za właśnie rasizm wobec niej jako wobec osoby białej, ponieważ tam system punktacji na studia prawnicze wyglądał w ten sposób, że za test kompetencji można było zdobyć określoną ilość punktów, która maksymalna ilość punktów z tego testu kompetencji była niższa niż punkty za pochodzenie etniczne. To znaczy ona nawet pisząc ten egzamin na maksymalną ilość punktów i tak z góry była skazana na porażkę na przykład z latynosem, tak, który dostawał się chciał się dostać na te same studia, ale z racji tego, że pochodzenia tak koloru skóry...
To jest sprawa postawiona na głowie, no bo jednak wiedza.
Dokładnie tak. To jest tak zwana dyskryminacja pozytywna, że my pozytywnie chcemy te osoby dowartościować. Ona, nawet jeżeli pochodzi ze słusznych pobudek, tak, ponieważ gdzieś tam faktycznie w Stanach Zjednoczonych te mniejszości etniczne były do pewnego czasu prześladowane, natomiast w konsekwencji teraz takie rzeczy mogą rodzić taki słuszny żal osób, które po prostu nie ze swojej winy, tak, nie mogą czegoś osiągnąć. Zatem poprawność polityczna rodzi moim zdaniem same problemy. Oczywiście na każdy temat powinniśmy się wypowiadać z kulturą, z szacunkiem do drugiej osoby, natomiast nie powinno to być z góry narzucane. Wolność słowa i poprawność polityczna. Wolność słowa tak, poprawność polityczna nie.
Dziękuję. Zostajemy w studiu, panowie, a ja zaproszę może naszych słuchaczy, widzów. Drodzy państwo, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Tematów pewnie wiele, jeżeli chodzi o antykulturę. Pewnie też macie swoje spostrzeżenia czy pytania. Tak dla słuchaczy Radia Maria, jak i widzów Telewizji Trwam. Telefony dla słuchaczy, pamiętajmy, do telewizji telefonujemy. 56 657 0011. Drugi 56 657 00 12. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja z zagranicy 48 56 657 00 13 i drugi 48 56 657 00 14. Dziś temat antykultura, a to z racji tego, że w studiu są goście, którzy są autorami Encyklopedii Antykultury, projektu Odnaleźć Siebie pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, pan Jakub Zgierski, pan Dariusz Rozwadowski i Michał Pytel. Tak, może nim pierwszy telefon, cel rewolucji seksualnej, bo nawet właśnie pan Darek wspomniał o tym, że widzimy, jak coraz bardziej jakby młodzi ludzie mają problem z tym, kim są. Niedawno ze współbraćmi rozmawiałem, że no właściwie odczytywać by trzeba powołanie człowieka do życia przez Boga, że Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i wtedy nie ma możliwości kolejnych płci. Przepraszam, ale mamy telefon, więc zaraz o tym. Proszę bardzo. Halo, halo, słyszymy się?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski.
Dziękuję.
Ja wysłuchałem pilnie panów i mam taką refleksję. A kiedyś była audycja o Cyprianie Kamilu Norwidzie i chcę to do tego nawiązać. On był niedoceniony głównie przez lewicę za to, że tworzył, pisał dla ojczyzny, Polski i Boga. A rewolucja francuska, bolszewicka, to w zasadzie marksizmy tworzące antykulturę, walkę z Bogiem, Kościołem i narodami. A dzisiejsza kultura, sztuka, twórczość nie jest oparta na fundamencie Boga, prawu naturalnego czy pozytywnej moralności. Poddana jest ideologii marksistowskiej, która co chwilę się przepotwarza. A widzimy, jak nagrody, pochwały, nawet noble dostają organizacje czy ludzie, którzy tworzą przeciw Bogu, człowiekowi i solidnym wartościom, co przekonał się o tym święty Jan Paweł II. A szkoła, panowie mówili o marszu przez instytucje, nawet przedszkole, uniwersytety, a nawet międzynarodowe te organizacje, Unia Europejska, ONZ, Davos, to są opanowane przez marksistów różnych kolorów. Oni proponują kłamstwo, zło, antydekalog, a więc brzydotę. Oni mają jeden cel, żeby nie tworzyć na chwałę Boga, Ewangelii, Kościoła. I dlatego między innymi zwalcza się Aksim, Radio Maria za piękne kształcenie, wychowanie, a filmy, na przykład Zerwany kłos, Nędza czy Madame, no, wyciszane są, krytykowane. Ja te filmy oglądałem i to jest piękna sztuka.
Panie Stanisławie, jeżeli mogę... Panie Stanisławie, nie wiem, czy słyszymy. Słyszy mnie pan?
Tak, słucham.
Refleksja. A jakieś pytanie do naszych gości?
Halo?
Jakieś pytanie do naszych gości? Bo tak się pan podzielił się pan refleksją, a pytanie do naszych gości?
No, ja myślę, że pytanie jest takie, czy już nigdy ojcowie założyciele Unii Europejskiej o korzeniach chrześcijańskich będą już na zawsze wyeliminowani i czy lewica zdominuje i marksizm cały świat?
Dziękuję. Który z panów?
Takie pytanie.
Ja mogę taką refleksją się podzielić, ponieważ kilka lat temu byłem na wycieczce dziennikarskiej w Brukseli i wtedy między innymi zaobserwowałem rzecz, która też w Polsce, w mediach, w przestrzeni publicznej była zupełnie nieporuszona. To znaczy, jeżeli mamy główny budynek Parlamentu Europejskiego, to jest tam wielki napis, że jest to budynek imienia Altiero Spinellego. Ktoś mógłby się w ogóle zdziwić, kto to jest. Przecież powinien być Schuman, powinien być Adenauer, czy ktokolwiek inny z tych ojców założycieli, których kojarzymy, a jednak był Spinelli. Ale to pierwsza rzecz. Potem wchodziło się głębiej do tego budynku i w tym holu była taka wielka, tekturowa postać tego polityka Spinellego, dwumetrowa, gdzie było napisane poniżej, że to był dziennikarz, że to był antyfaszysta, człowiek więziony w czasie reżimu faszystowskiego we Włoszech. Wszystko się zgadza, był dziennikarzem i był antyfaszystą, ale nie było dodane, że był komunistą, prawda? I to był komunista przed wojną i po wojnie, który właśnie chciał tego superpaństwa w Europie, swoją wizję próbował długo wdrażać. Coraz więcej było tego poparcia, aż doczekał się tego, że jest teraz najbardziej wielbioną postacią tam. I nawet widziałem takie rzeczy, że właśnie do tej tekturowej postaci były w cudzysłowie pielgrzymki właśnie, z tego co widziałem, takich wycieczki Włochów w czerwonych czapeczkach właśnie, czyli takich można powiedzieć komunistów, którzy tam szli, żeby oddać mu hołd. Czyli na Zachodzie można powiedzieć, jest to rzecz wiadoma, że to idzie w tym kierunku, a my dalej jakby żyjemy w Polsce w takim przeświadczeniu, że to dalej jest jakaś chrześcijańska demokracja, prawda? A to już dawno poszło w zupełnie innym kierunku. Natomiast co do pytania o to, czy marksizm opanuje świat, no to zależy w dużej mierze od nas. I tego typu programy są po to, żeby właśnie tak się nie stało.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Milicza.
Proszę.
Ja mam takie pytanie o wpływ antykultury na ubiór i modę. Bo święta Jacynta Marta mi powiedziała, że przyjdą takie mody, że będą obrażać Pana Boga i jakby to mnie interesuje i bardzo dziękuję z góry.
Dziękuję. Ubiór, moda. Który z panów?
Nawet mogę powiedzieć, że sam się nad tym zastanawiałem.
Pan Michał.
Tak. Mieszkając w Warszawie widzi się wiele ludzi dosyć ekstrawagancko ubranych, tak? I sam się nad tym zastanawiałem, z czego to wynika, natomiast no, nie chciałbym...
Ekstrawagancko to pięknie czy dziwnie?
I pięknie, i dziwnie, zależy też, definicje piękna są różne, natomiast no, są takie niektóre też stroje, które są po prostu dziwne, tak, w odbiorze i zastanawiałem się nad tym, skąd to się bierze, natomiast nie chciałbym to jednoznacznie mówić, nie chciałbym nikogo szufladkować. Ktoś, kto się ekstrawagancko ubiera, może też w środku mieć piękne wartości, tak, więc jeśli chodzi o modę, ubiór, myślę, że domyślam się, ale...
A takie zachwianie, bo wiadomo, jak mówiłem, co do tej rewolucji seksualnej, ale mężczyzną i kobietą stworzył Pan Bóg i teraz, żeby podkreślić piękno mężczyzny, piękno kobiety, żeby jakąś wyrazistość, tak czy nie, Pan myśli?
Tak, generalnie, jeśli mówimy o antykulturze, ona też oddziaływuje na nasze zmysły, to znaczy... Na początku Marks podzielił całe życie społeczne na bazę i nadbudowę, gdzie bazą była ekonomia, a nadbudową właśnie kultura, polityka i tak dalej, moda między innymi. I on twierdził, że wpływając na bazę, czyli na ekonomię, zmieni się politykę i kulturę. Potem włoski komunista Antonio Gramsci stwierdził, że nie, właśnie to jak Kuba wcześniej mówił, że na Zachodzie to się nie udało, że najpierw trzeba zadziałać na tą nadbudowę, tak, właśnie na kulturę, modę między innymi i ona zmieni wtedy te stosunki
ekonomiczne. Czyli przez jakąś strefę wpływu na ekonomię wpłynąć, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. I teraz, proszę ojca, ojciec powiedział, że jest kobieta i mężczyzna, można się ubierać tak, aby podkreślać urodę jednej i drugiej płci. To już nawet nie chodzi o modę. Teraz przecież tak naprawdę są zmieniane słowa, że tak naprawdę płeć już nie oznacza, że są tylko dwie płcie i kobieta i mężczyzna. My się dowiadujemy teraz nagle, że znaczenie słowa płeć zmieniło swoje znaczenie, że jest ich wiele, dużo, mogą się zmieniać, to jest coś płynnego. Więc już nawet nie sama moda, to już znaczenie słowa ulega zmianie. Już od takich podstawowych właśnie znaczeń dokonuje się ta rewolucja ta antykultura.
Co młodemu człowiekowi by pan powiedział? No bo piszecie do młodego człowieka encyklopedię. No bo też jesteście młodzi, ale myślę też, mamy takie wyczucie, żeby z jednej strony może ostrzec ojca, matkę, ale z drugiej strony, żeby ten młody człowiek też, bo on chce się zrealizować. Nie tylko jako człowiek, prawda, nie tylko w biznesie, gdzieś zarobić na siebie i teraz co się liczy, nie? Bo też można powiedzieć od tej nadbudowy do tego, co istotne, próbować zejść i ktoś zobaczy tylko tą nadbudowę, a nie to, co jest fundamentem, co jest istotne.
Liczy się nasza wolność. Wolność, podstawą wolności jest własność prywatna, z którą właśnie walczą komuniści. Jeżeli ktoś mówi nam o tym, że on lepiej poukłada nasze życie, że on lepiej wie, co będzie dla nas dobre, że on zajmie się naszymi pieniędzmi, on je wyda tak, że nam będzie świetnie. Wtedy niech młody człowiek uważa na każdego polityka, na każdego ideologa, który tak mówi, bo to jest to pierwszy alarm powinien się włączyć przy takim czymś. Więc jeśli miałem coś powiedzieć młodemu człowiekowi, to ażeby uważał. W erze internetu, masowej informacji, cały czas jesteśmy bombardowani po prostu różną, nawet można powiedzieć, propagandą czasami. W każdym razie chodzi o to, aby uważać, czy dana informacja, która do nas dotarła, czy ona jest przypadkowa, czy ktoś może chciał właśnie, żeby, nie wiem, na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, żebyśmy akurat to zobaczyli, że po serii takich zdjęć, filmów może zmienić się nasze myślenie na jakiś dany konkretny temat. Zatem młody człowiek niech nie bierze wszystkiego od razu za pewnik. Niech sprawdza, niech weryfikuje, niech uważa. Być może stał się właśnie przedmiotem jakiejś manipulacji, jakiejś grupy wpływu. Nie bierzmy wszystkiego od razu z zaufaniem, niestety. Weryfikujmy, sprawdzajmy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię Jarosław Zejherowy na Kaszubach.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza i szanownych gości. No powiem tak, że z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci szanownego pana Krzysztofa Karonia. Był to człowiek wielkiej kultury, wysokiej kultury osobistej, który systematycznie i bez nienawiści opisywał prostymi słowami tak zwaną europejską klęskę za przyczyną właśnie tychże tak zwanych akuszerów mamony. Wszak pieniądz zawsze jest premią godziwej pracy. W świętej pamięci Krzysztof Karoń był człowiekiem pokroju takich ludzi, którzy też odeszli już od nas i to w krótkim czasie, jak pan doktor Zbigniew Hałat, Ryszard Kozłowski i wielu im podobnych, po cichutku, tak? Słuchaliśmy z wielkim zainteresowaniem jego audycji w internecie. Był również i w Radio Maryja na audycji. Jest to naprawdę wielka strata dla polskiej kultury przede wszystkim. A jeśli chodzi o Europę, no niestety, Europa jest jedną wielką antykulturą, począwszy od rewolucji francuskiej, gdzie na szafocie ścięto przy wielkim aplauzie gawiedzi króla Ludwika XVI. I to jest początek klęski europejskiej kultury. Do dziś zresztą. Starsi ludzie dawniej mówili: pamiętaj, zadawaj się tylko z lepszymi od siebie. Co to się dzieje, że Polacy muszą właśnie fraternizować się z tymi, którzy już dawno o kulturze tej europejskiej, wysokiej zapomnieli? Panowie wiedzą, o co chodzi. Ojciec też zresztą. Jesteśmy bardzo zniesmaczeni tym, co się dzieje, co się wyprawia na oczach świata ludzi przyzwoitych, ludzi o wysokiej kulturze. Te osoby, te figury europejskie po prostu zawstydzają nas jako Polaków, którzy mają swoją odwieczną kulturę i którzy nie wstydzą się swojej kultury i historii. Tymczasem my, tych wszystkich spinelich i tak dalej w cudzysłowie, musimy z wielką uwagą słuchać ich nakazów, ich recept na życie, na zrównoważony tak zwany rozwój, który tylko niesie z sobą klęskę rozumu. Dlatego moja prośba taka, miejmy na uwadze takie właśnie osoby jak pan święty pamięci Krzysztof Karol i jemu naprawdę należy się wielki szacunek, a nawet i pomnik, powiedziałbym, kultury, polskiej kultury. Wszak to on obnażał tą europejską, europejską antykulturę. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niech mi świeci na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże.
Dziękuję Panie Jarosławie. Dobrze, że mamy młode pokolenie. Tu wspomniał Pan, tak i Panowie, Pana Krzysztofa Karonia. Kto z Panów odpowie Panu Jarkowi?
Darek,
może Pan Darek?
To znaczy, no tutaj bez wątpienia to widzimy, co się dzieje w świecie zachodnim. Widzimy też, jak w zasadzie ten walec rewolucji przetoczył się też przez kraje, które przez długi czas były też uznawane za ostoje katolicyzmu. Co się stało z Hiszpanią, z Irlandią, także Włochy. Więc można teraz powiedzieć, że przyszła kolej na Polskę, tak? I nawet obserwując tak chronologicznie, jak to się działo, to u nas w zasadzie do śmierci Jana Pawła II jeszcze te takie treści antykulturowe, one się gdzieś pojawiały, tak? Ale po śmierci Jana Pawła II w zasadzie zaczęły się wlewać szeroką falą. No i też marsz przez instytucje w odniesieniu do tej nauki wysokiej, tej wyższych uczelni zwłaszcza, tak, uniwersytety. Jeszcze na początku XX wieku w zasadzie ta ideologia marksistowska, to oczywiście ona była obecna, ale można też powiedzieć, że gdzieś też mniej więcej od tego okresu 2005-2010 rok, tak, to już mamy na dobrą sprawę, no w zasadzie przejmowanie tych instytucji. A to jest niezwykle ważne, gdyż jeżeli uczelnie wyższe są zdominowane przez neomarksizm, no to również w tym duchu będą kształcone na przykład kadry, tak, nauczycielskie. I widzimy
to
potem,
się odbije w szkołach średnich.
Tak, i to wtedy zostanie przeniesione też na ten niższy szczebel, tak?
Więc... Bo nawet jest tak, że panowie napiszecie książkę, która mogłaby służyć hitowi, tak, prawda? Czy wiedzy o społeczeństwie, czy lekcje wychowawcze. No, może być tak, że to społeczeństwo, które zostało tak, a nie inaczej ukształtowane, nie weźmie tego do ręki jako podręcznik, nie poda tego młodemu człowiekowi. Ja nie mówię mama, tata, bo to jest inna wrażliwość, ale po nauczycielu spodziewalibyśmy się, że przygotuje młode pokolenie, młodego człowieka do tego, żeby rozumiał rzeczywistość.
Tak, a poza tym też trzeba wziąć pod uwagę siłę mediów, tak, które oczywiście również mogą tutaj działać zarówno w tej dobrej sprawie, jak i w tej złej, tak, gdyż no, niewątpliwie przy okazji choćby historii teraźniejszości widzieliśmy też, jaki też atak medialny był na jeden z podręczników, więc tutaj na dobrą sprawę...
Jakich mediów i jakich środowisk?
No, środowiska lewicowe, tak, które tutaj w zasadzie tę rewolucję wspierają, tak, i w zasadzie są taką też forpocztą, można powiedzieć, gdyż widzimy, jak te treści też oddziałują bardzo negatywnie na młode pokolenie, gdyż za pomocą filmów, seriali, to wszystko, ta antykultura jest sączona. No, no wystarczy te treści dostrzec. Zresztą młody człowiek jest bombardowany tymi treściami na co dzień. Nie tylko internet, ale właśnie również różne programy rozrywkowe, seriale, filmy. I tam między innymi ja z perspektywy 15 lat, odkąd nauczam młodzież, to widzę, jak ostatnie miesiące w zasadzie, ile się zaczyna...
Nie lata, ale miesiące.
Tak, nawet miesiące, tak? To jest świeża sprawa, jak pojawia się coraz więcej problemów związanych z pewnymi zaburzeniami płciowości, osobowości. Tego nie było wcześniej, tak? No ale z drugiej strony, jeżeli młody człowiek jest poddawany w tym świecie popkultury,
indoktrynacji, prawda,
takiej, tak, i cały czas takiej trochę takiej dyskretnej, tak, bo to się gdzieś przejawia przy okazji jakiegoś filmu, tak, gdzie określone zachowania są promowane, więc tutaj odbiera to jako coś naturalnego.
Takie dawkowanie, tak, delikatne.
Takie, dokładnie, więc tutaj widzimy, jak to w zasadzie są metody, które na Zachodzie były wcześniej stosowane i one teraz wchodzą do nas, do Polski. Tak więc tutaj właśnie też w nawiązaniu tutaj co telefonu, tak, słuchacza, pan mówił właśnie o tym, jak daleko już, tak, ten świat zachodni został w zasadzie poddany tej rewolucji i niestety, ale ten marsz przez instytucje okazał się zabójczo skuteczną strategią. I no niestety, ale widzimy, jak poszczególne instytucje odchodzą od swych korzeni. No najlepszym przykładem jest ta wspomniana Unia Europejska, która no w zasadzie ojcowie założyciele, ci, którzy też do tych wartości katolickich, chrześcijańskich się gdzieś odwoływali, tak naprawdę oni gdzieś tylko są taką trochę zasłoną, tak? Bo oni gdzieś w podręcznikach się pojawiają, ale już tak naprawdę funkcjonowanie tej instytucji jest w duchu tego Altiera Spinelliego, włoskiego komunisty. Więc nie może dziwić, że jeżeli na przykład w 1997 roku Unia Europejska jako swoją główną politykę społeczną, kulturową przyjęła gender mainstreaming, więc nie może dziwić, że będzie się odcinała od korzeni chrześcijańskich, bo to jest nie do pogodzenia, tak? No jeżeli ktoś wybiera gender mainstreaming, to jest oczywiste, że będzie toczyć walkę z Kościołem i z wartościami chrześcijańskimi.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Mieczysław z Kalisza.
Na wieki wieków, proszę
mam
bardzo.
Mam książkę Jan Paweł II, La Polemę, która to jest powołany do pracy komentarz. I w tym komentarzu profesor Józef Majka pisze taki, jest taki akapit. Przykładem cywilizacji próżniotej jest cywilizacja antyczna, zwłaszcza rzymska, w której można rozróżnić co najmniej trzy formacje próżniocze. Właścicieli niewolników, proletariat rzymski i wojsko. To ostatnie spełniało tu zresztą szczególną funkcję, bo niejako zabezpieczało dwie pierwsze warstwy dostarczające niewolników, bogactw i żywności z krajów podbijających oraz podbitych. Ten cytat tu bardzo dobrze przemawia do ludzi o wykształceniu technicznym. I ja myślę, że w takich czasach w tej chwili żyjemy. Pan Zybertowicz użył w jednym artykule, że jest cywilizacja również naukowo-techniczna, więc sama analiza samej kultury jest mało wystarczająca. Jesteśmy w dobie automatyzacji produkcji, w dostarczaniu niezliczonej ilości produktów, które gwarantują dobrobyt wspólnocie. I no ja nie pytania może nie sformułuję, ale chodzi o to, że zagadnienie to musi być ujęte w szerszym kontekście, że wspólnota, znaczy, która wytwarza dobra konsumpcyjne, ona jest w mniejszości i praktycznie nie ma głosu. To nie chodzi o to, żeby wspólnota, która produkuje formułowała kulturę i moralność, bo żadna wspólnota bez kultury i moralności istnieć nie może. Bóg zapłaci.
Dziękuję panie Mieczysławie. Czyli kultura, nowe technologie, pytanie może o nowego człowieka. No i kwestia, kto o czym decyduje, czy wszystko, czy ktoś będzie za nas decydował i nam nakazywał, że mamy tak, a inaczej się zachowywać, czy działać.
Istnieje takie niebezpieczeństwo.
Pan Michał Pytel.
Tak. Nawiązując tutaj do naszego słuchacza, nie jestem specjalistą od starożytnego Rzymu, natomiast to też była potężna cywilizacja i ona się skończyła. Zobaczmy na naszą cywilizację.
To taka maksyma, dziel i rządź, to też starożytność, no ale nie
starożytność. W starożytności wiele, wiele mądrych rzeczy zostało wymyślonych. Natomiast patrzmy właśnie na naszą cywilizację europejską, łacińską. Tak? To jest jedyna cywilizacja, która wytworzyła kulturę wysokich technologii. To właśnie w naszej kulturze, w naszej cywilizacji można było osiągnąć taki stopień rozwoju, że mamy to, co mamy, że mogę tutaj z ojcem redaktorem rozmawiać w świetle fleszy, mówić do kamer i ludzie nas mogą słuchać i oglądać. To rozwinęło się w naszej cywilizacji łacińskiej, a zatem podstawy, na których została oparta, jak widać, są dobre, sprawdziły się. To znaczy grecki stosunek do prawdy, czyli wiara, że obiektywna prawda istnieje i można ją poznawać. Rzymskie prawodawstwo, które było oparte na tym, że prawo ma dążyć do realizowania sprawiedliwości. Nie ma być głosem króla, który sobie wyda taki edykt, takie prawo, które jest mu wygodnie, tylko prawo ma realizować sprawiedliwość. I trzecie, etyka chrześcijańska. Na podstawie tych trzech fundamentów stworzyliśmy cywilizację, która popchnęła ludzkość do przodu, dzięki której osiągnęliśmy to wszystko, co teraz mamy. Jeżeli nie będziemy tego chronić, możemy to wszystko stracić.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Halo?
Jesteśmy, słyszymy się, pani nam się przedstawi.
Witam, ojcze Grzegorzu. Iwona Maria z Trójmiasta.
Prosimy.
Tak, ja jestem...
Tak, dwie minuty wyrobimy się.
Tak, chciałabym
pani Mario,
tylko
dziękuję.
Na temat nauki. Ja w ogóle gratuluję, ja przedstawicielka starego pokolenia, podziwiam młodych i autorów tak ważnej lektury. To trzeba wprowadzać natychmiast na uczelniach, w szkołach, wszędzie głośno głosić. Tak, dlaczego? My ciągle mówimy o kulturze, antykultura. Oczywiście mamy do czynienia z wojną cywilizacyjną i już rzeczywiście cofamy się. Ja chciałabym tutaj poruszyć tematy antynauki. Czy panowie słyszeli taki terminologia dysonans poznawczy zawodowy? Bo to jest instrument do działania i to psycholodzy tutaj naprawdę, jak chodzi o tych, którzy tutaj, architektów tego całego że tak powiem, nauki, antykultury, antyreligii, tego systemu terroru i zniewalania ludzi, dehumanizacji, demoralizacji. Ja kończyłam studia w 69 roku, jestem lekarzem i po prostu obserwowałam to wszystko. Wyjechałam spoza żelaznej kurtyny, tak mi się udało, na krótko wyjeżdżałam i obserwowałam, co się działo na Zachodzie. Jestem z rodziny patriotycznej. Rodzina nie dobrowolnie, ale to się stało, no znaleźli się w Londynie. I to jest chyba palec Boży, że ja byłam świadkiem wielu różnych tutaj działań właśnie komunistów. Zresztą uderzyło to w moje prywatne życie. To, co wyprawiano w 70 roku z lekarzami, to teraz znowu po 50 latach próbują wyprawiać. Gorzej było, naprawdę było gorzej, bo jednak po 90 roku ta wolność jest. Ja nie mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o tylko jeżeli chodzi o wolność słowa, to nie. Ale jesteśmy dalej zniewalani. Niestety. I
pani,
to jest,
pani doktor, tak. Pani Iwono Mario.
Ojcze Grzegorzu, tak? Kończę jedno zdanie, dobrze?
Proszę.
Bo jest tyle tematów. Po prostu odchodzimy od... Bardzo ważna jest sprawa nauki biologii w szkołach. Ja tutaj chcę powiedzieć, że ta kulturowość i ta równość to właśnie doprowadzają do tego, że jest zrównać trzeba mężczyznę z kobietą i tak dalej. Dzisiaj za bardzo genetyka po prostu wkroczyła i narobiła dużo złego. Oczywiście genetyka jest niezbędna, ale wykorzystuje się naukę, można wykorzystać w dobrych i w złych celach. Więc jeżeli chodzi o zło, to się wykorzystuje bardzo. Jest to tajemna wiedza. Zaczęli od chorób rzadkich i bardzo rzadkich.
Pani doktor, dziękuję, bo pani wspomniała, że jedno zdanie, proszę mi wybaczyć, patrzę na zegarek, żeby panowie też mieli możliwość odniesienia się do tematu. Dehumanizacja, demoralizacja, kwestia też biologii. Jak panowie patrzycie, kwestia uczelni, kto jest poddawany jakimś takim największym naciskom, gdzie się taka rewolucja największa dokonuje?
Tutaj chciałbym też nawiązać do tego poprzedniego pytania, bardzo istotne, oczywiście do tego też się odniosę. Chodzi o kwestię pracy tej cywilizacji w sensie takim materialnym, ponieważ właśnie jeden ze słuchaczy zwrócił na to uwagę. W książce, w Encyklopedii Antykultury ten wątek jest bardzo istotny, jest on poruszony, ponieważ nie chodzi tylko o kulturę, o sferę wartości, ale też o to, jak one wpływają na to, w jaki sposób społeczeństwo funkcjonuje, na jakim poziomie funkcjonuje. Jest to bardzo istotne w kontekście tej rewolucji, która jest przeprowadzana, ponieważ jeżeli demoralizuje się ludzi, to nie tylko po to, żeby byli zdemoralizowani, jakby cel sam w sobie, tylko że to też sprawia, że system przestaje funkcjonować, że można właśnie ten system, jeżeli nie przemocą, to właśnie demoralizując ludzi można sprawić, że on przestanie funkcjonować, że ta gospodarka, przemysł wysokich technologii, że to wszystko upadnie, ponieważ nie będzie ludzi, którzy byliby w stanie to wszystko tworzyć, bo tak jak tutaj właśnie kolega powiedział, cywilizacja wysokich technologii powstała nie bez powodu na Zachodzie, głównie dlatego, że ludzie zostali wykształceni, wychowani, wzrośli w pewnym etosie, w pewnych konkretnych wartościach. Jeżeli one będą zniszczone, to też to, dzięki czemu jakby to, co powstało dzięki nim, też zniknie, prawda? A tego często młodym ludziom się nie mówi, nie pokazuje się tej zależności. Znaczy, młodzi ludzie chcieliby ten dobrobyt, chcieliby nawet w myśl różnych postępowych, pseudopostępowych myśli dostawać, nie wiem, dochód gwarantowany, jakieś takie właśnie pomysły typu, że automaty będą za nas pracować, a my będziemy dostawali pieniądze za darmo, ale nie mówi się o tym, że te technologie, te wszystkie rzeczy powstały właśnie dzięki konkretnym wartościom. Jeżeli się je zniszczy, to tego całego dobrobytu też nie będzie, prawda?
Stawimy kropkę.
Ta zależność też nie jest przedstawiana.
Dziękuję. Panie Darku, słowo też takiego podsumowania naszej rozmowy i tego, co Państwo proponujecie.
Musimy zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę walka toczy się o młode pokolenie i jeżeli nie podejmiemy jak najszybciej działań zaradczych, no to niestety, ale przyszłość będzie się rysować w ciemnych barwach, ponieważ no, ta rewolucja...
Teraz tak myślimy, że chcielibyśmy jak najlepiej dla młodego pokolenia, żeby nie przeżywały tego, co my, rewolucji, stanu wojennego czy wojny.
Zgadza się, tym bardziej, że tak naprawdę tutaj... Takim celem tej całej rewolucji jest państwo totalitarne, jest zniewolenie ludzi i to jest ogromne zagrożenie. Oczywiście te cele są nie są podawane wprost, tak? Ponieważ to wszystko, cała te antywartości, ta antykultura jest...
A jak ludzie reagują na to, co pan do nich mówi?
Ja właśnie chcę tutaj zauważyć, że... Już stosując między innymi te filmy edukacyjne, widzę zainteresowanie, ale też to, co ważne i to, na czym nam bardzo zależy, to też przywrócenie znaczenia pojęciom. Bo tutaj chaos pojęciowy, mnóstwo też tak naprawdę odbył się też marsz przez pojęcia, tak? Znaczenie słów, terminów zostało spreparowane. Weźmy choćby pojęcie tolerancji czy wolności. Więc tu też jest to niezwykle ważne, żeby młody człowiek miał taki fundament, tak, żeby wiedział, potrafił też zdawać sobie sprawę, co jest dobre, co jest złe, żeby te tak naprawdę klasyczne kanony piękna też, tak, czym jest cnota, dobro, piękno, żeby to było przywrócone, bo widzimy, co oferuje tak zwana popkultura i jaką w zasadzie brzydotę, tak? Bo to jest wręcz, choćby weźmy sztukę, tak? Gdzie te właśnie kwestie, harmonia, to co było dawniej uważane za istotę sztuki, jest gdzieś zepchnięte na dalszy plan. Samo działanie nazywa się już tak sztuką, więc tutaj widzimy zresztą też, co oferuje wiele tych centrów sztuki współczesnej. Poza oczywiście faktycznymi dziełami, tak? No, tak naprawdę barbarię, tak? Można powiedzieć, oferuje, więc to jest duże też zagrożenie.
Panie Michale?
Może tak w nawiązaniu do ostatniego telefonu. Ideologia nie jest nauką. Nauka dąży do opisywania rzeczywistości, do sądów zgodnych z prawdą, ideologia nie. Ideologia kreuje własną rzeczywistość, w związku z czym ideolodzy muszą kłamać na temat rzeczywistości. Dlatego, nie wiem, osoby z tytułami profesorskimi mogą publicznie opowiadać o tym, że nie ma żadnych różnic biologicznych między mężczyzną i kobietą. Mimo taka opowieść jest niezgodna ze stanem wiedzy naukowej, a również zdrowym rozsądkiem. I tak właśnie tutaj.
Dziękuję. Autorzy Encyklopedii Antykultury byli dziś naszymi gośćmi w Radiu Maria i w Telewizji TVAM. Jakub Zgierski, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dariusz Rozładowski, dziękuję. I Michał Pytel.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy też waszych kolegów, całe grono. Ile to ludzi, panie Jakubie?
Encyklopedię pisało 7 osób, ale cały projekt to jest kilkadziesiąt osób, więc bardzo dużo osób do pozdrowienia.
Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Temat będziemy kontynuowali w Radiu Maria po 21.30. Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.